Hej, cyk, piąteczka. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Jadę z Kodunią, dobijamy ten milion kilometrów. Jeszcze brakuje 40 kilku tysięcy, ale spokojnie. W przyszłym roku pewnie ten milion będzie gdzieś tam dojechany. Co? Ładna podsufitka. Jak kupowałem to w pierwszej chwili, miałem ochotę od razu to wyjąć. Mówię, matka, jak to paskudnie wygląda, ale później z czasem sobie myślę, w Rolsie kosztuje to ileś tysięcy, podświetlenie gwieździste, a tutaj za 2 zł w pineskach poprzedni właściciel sobie pod sufitkę przymocował. Ale dobra, odłóżmy Skodę na bok, przejdźmy do tematu dzisiejszego nagrania, porozmawiajmy o hybrydach typu plug-in, bo tutaj szykuje nam się, nie wiem, Hybrid Gate, kolejna aferka. No właśnie, niemiecka fundacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe poinformowała, że chce wystąpić do władz niemieckich o to, żeby wycofać dotacje dla samochodów hybrydowych typu plug-in, że one są w ogóle nie ekologiczne, że to jest jedna wielka ściema. Powiem Wam tyle. Postaram się dzisiaj w ten temat podejść naprawdę tak z dwóch stron, bo jedna i druga strona gdzieś tam ma trochę w tym wszystkim racji. No zacznijmy od tego, czym jest hybryda plug-in, bo tych hybryd to teraz tyle, że trudno się połapać. No mamy miękkie hybrydy, takie mild hybrid, czyli to, co ja mam w swoim Volvo XC90, czyli w sumie taka hybryda, na której jechać się nie da, ona nam pomaga przy uruchamianiu silnika i przy przyspieszaniu, trochę niutków daje, ale na niej nawet kilometra nie przejedziemy. No mamy takie hybrydy, jak to było w pierwszych Toyotach Prius, na których przejedziemy kilka kilometrów, one nam gdzieś tam w mieście pomagają. No i mamy te hybrydy typu plug-in, które jak plaga stały się w ostatnim czasie niezwykle modne, bo w zderzaku najczęściej gdzieś tam wtyczkę umieszczono, no i mamy taką połowiczną baterię. To nie jest taka bateria jak w autach elektrycznych, no bo nie ma na tyle miejsca, bo jest silnik spalinowy, ale jest ta bateria o wiele większa, najczęściej blisko 20 kWh. Przykładowo Renault Zoe ma jako auto elektryczne 50 kWh baterię. No i powiedzmy, że jak sobie podładujemy, to przejedziemy i 50 km w tym trybie bezemisyjnym, no a resztę w silniku spalinowym. No i producenci mówią nawet przy wielkich SUV, że o, nasz SUV to w tej hybrydzie plug-in to pali 1,5 litra. No i tutaj jest mała gwiazdka. No ale zacznijmy po kolei. Na początku tego roku, jak co roku, nagrywam materiał, co się zmienia dla kierowców. Mówiłem o tym, że no te normy emisji spalin znowu są zacieśnione. Teraz, jak dobrze pamiętam, obecnie jest 121 gramów na kilometr średnia dla danego koncernu, a od przyszłego roku, czyli od 2021, będzie 95 gramów na kilometr i w tej chwili żaden z koncernów nie spełnia tej normy. Najbliżej jest Toyota z Lexusem, ale daleko im do tego wszystkiego. Dlaczego te koncerny tego tak mocno się boją? Ano dlatego, że za każdy średnio, za każde auto sprzedane i wyciągniętą średnią w skali roku z danego koncernu, za każdy gram w każdym sprzedanym aucie będzie płacone 5 euro, za drugi kolejny gram będzie płacone 15 euro, za trzeci kolejny gram będzie płacone 25 euro i za każdy następny 95 euro. Od każdej sprzedanej sztuki i każdego grama w danej sztuce, w danym całym koncernie. My rozmawiamy o miliardach złotych kar dla koncernów. No i co powiedziałem? Zobaczycie, jak pluginy staną się modne. No bo później przy wielkim SUV-ie, jak na przykład moim Volvo XC90, które przy hybrydzie ma tam spalanie rzędu 1,8 litra w teorii, no ale tam normy emisji spalin no już nie ma koło tam 150-190 gramów, tylko ma tam pewnie koło 30-40. No, tą średnią można sobie zaoszczędzić, a nawet można jakiemuś koncernowi tą średnią później odsprzedać. Więc brzmi to niezwykle atrakcyjne. No i tych wtyczkowozów się namnożyło. Ale idąc dalej za ciosem. Jadę sobie z Kodunią. Skodunia, poczciwe 1.9 TDI, 90 koni, 955 tysięcy przebiegu, turbinka teraz zrobiona, nic nie kopci. Przy przeglądzie technicznym prosiłem teraz, żeby był sprawdzona norma emisji spalin. Wszystko jest w zgodzie. Gdyby to auto teraz było oferowane na rynku, teraz mamy średnią 121, a to auto emituje 138, czyli wbrew pozorom nie aż tak dużo, a ma już 16 lat. I w teorii by się gdzieś tam prawie, że załapało. No ale koncerny tak łatwo nie mają. No i w tych wtyczkowozów narosło. I dlaczego ta fundacja teraz dobiera się do tyłka koncernom, które z jednej strony są bezradne, bo muszą coś zrobić. No najlepiej jakby chyba same elektryki w tej chwili sprzedawały, no ale są podparte do ściany, że albo zapłacą miliardowe kary i się pozamykają, bo w końcu im się to nie będzie opłacało i powiedzą, sorry, wycofujemy się, tak jak część koncernów w tej chwili wycofuje się z Europy. Infinity już nie ma, z Mitsubishi też nie wiadomo, co się lada moment będzie działo. Zobaczymy, co z tym wszystkim wyjdzie. No mówią, trzeba coś zrobić. No te pluginy są takim półśrodkiem z tego względu, że no sami dobrze wiemy, jak wyglądają nowe testy NEDC, te testy emisji spalin i spalania, że są już trochę bardziej dokładne niż te pierwotne, no ale nadal są robione na jakimś ściśle określonym odcinku. No tam nie ma 100 czy 200 czy 400 kilometrów, tylko jest ten odcinek o wiele mniejszy. No i na tym odcinku testowym można się pokazać. Jak mamy hybrydę typu plug-in, spokojnie w tym trybie bezemisyjnym przejdziemy te 40-50 kilometrów. Tylko później nam się to auto rozładuje, ale okej, w testach wyjdziemy bardzo dobrze i spokojnie te 1,5 litra bez najmniejszego problemu jest do uzyskania. Ale jak mamy do przejechania trasę 600 km, no to okej. Te 2 litry sobie zrobimy na pierwszą setkę, a na następne setki to auto już będzie nam paliło, nie wiem, 8-9 litrów. No miejmy też tego świadomość, że przez to, że ma dodatkowe baterie na pokładzie, no też będzie troszeczkę więcej gdzieś tam paliło. Ja koncerny w tym wszystkim jak najbardziej rozumiem, bo no tutaj to jest trochę walka z wiatrakami. I wydaje mi się, że chyba nie tym torem trochę poszło rozumowanie tych hybryd, bo taki modelowy przykład używania tej hybrydy, no to jest taka na przykład pani, która ma domek gdzieś pod Warszawą, ma gniazdo do ładowania samochodów elektrycznych, najlepiej takie, wiecie, minimum te 11 kW, żeby to się w miarę szybko naładowało. Też nie każdy dom może mieć taką instalację, bo ze zwykłej wtyczki z gniazdka to Porsche Taycana ładujemy w 47 godzin, więc to by nie miało sensu, ale to jest pełny elektryk. Tu mówimy o tych mniejszych bateriach, no powiedzmy, że przez noc się naładuje. Jedzie sobie do pracy, na przykład w ciągu dnia robi około 40 km i to ma sens, bo ona wtedy bez najmniejszego problemu, jakby się uparła i tak jeździła tym autem od dzwona tylko gdzieś po trasie, a tak to głównie po mieście, to uważam, że jest to idealne rozwiązanie, bo sobie będzie to auto średnio i na tą setkę paliło tam około 1,5 litra, no plus koszty tego doładowania w domu, no ale powiedzmy, że za ten prąd też jakoś tam wiele nie wyjdzie, więc wychodzi mega, mega oszczędnie. Po drugie, no też liczono na to, że ta sieć ładowarek szybciej się rozwinie, że ludzie będą chętniej doładowywać się gdzieś tam na mieście. I co innego jak w typowych autach elektrycznych, gdzie mamy, no brakuje nam prądu, no to trzeba się zatrzymać na stacji. A tutaj jakby nie mamy tego poczucia z tego względu, że nawet jak nam prądu zaczyna brakować, to mamy dalej paliwo w zbiorniku i możemy jechać na silniku spalinowym. I ludzie nie mają aż tak wielkiej tej manii do ładowywania tych aut stale. No po drugie też, jeżeli na przykład, nie wiem, mieszkamy w mieście, na Mokotowie, gdzieś tam dojeżdżamy sobie do pracy, nie wiem, na Wilanów, przez miasto jedziemy, no to powiedzmy, że ciągle stoimy w korkach, to ma genialny sens. Ale problem znowuż pojawia się następny, jeżeli tak jak teraz, nie wiem, jestem na wysokości Konina na przykład i wyjeżdżamy z Konina i na przykład jeździmy do pracy we Wrześni, no i musimy dojechać autostradą, no powyżej 90 km na godzinę, no ten zasięg i zużywanie tych baterii, tych naładowanych baterii, no troszeczkę szybciej będzie się jakby tutaj działo i to też może nie mieć większego sensu. No i trzecia sprawa, no to też nie jest idealne auto wtedy dla takiego przedstawiciela handlowego, który gdzieś tam ciągle po Polsce jeździ i robi na przykład 500 km dziennie, no bo na tą pierwszą setkę oszczędza, na następną, drugą, trzecią nie, chyba że w międzyczasie gdzieś będzie stał na postoju i się będzie doładowywał, więc ma to sens, zgadzam się, w konkretnych warunkach na pewno brakuje nam ładowarek w Polsce od cholery i to, że w Niemczech chcą odbierać dotacje, no niech se odbierają. U nas w Polsce nie mamy czego odbierać, bo nie mamy za bardzo jakichś tam dotacji. Coś tam był pomysł na to, ale warunki były takie, że ja nawet zamawiając auto elektryczne do firmy, okazało się, że jest to całkowicie nieopłacalne i bezsensowne, więc może nastąpi jakaś inna zachęta do tego, żeby jednak tego typu samochody racjonalnie kupować, żeby one miały bardziej gdzieś tam przyjazną cenę dla konsumenta. Tym bardziej, że miejmy świadomość, że większość koncernów teraz będzie tego typu auta sprzedawała. I na przykład dzięki temu, że więcej się tych elektryków na przykład w koncernie BMW sprzeda, to można sobie właśnie jakąś fajną M5 wprowadzić, M8 wprowadzić, no bo mają wtedy nadmiar tego średniego limitu emisji spalin i można wtedy coś więcej podziałać. Ale jeżeli tych hybryd i pluginów czy elektryków typowych nie będzie się zbyt dużo sprzedawało, to automatycznie z oferty te wszystkie mocniejsze silniki będą eliminowane. Najprościej mówiąc, zobaczymy, dokąd to wszystko gdzieś idzie. Staram się tak naprawdę po dziennikarsku, rzetelnie, obiektywnie spojrzeć z dwóch stron, bo w moim przypadku ten typowy plug-in na co dzień nie miałby racji bytu, bo jeżdżę za dużo kilometrów i jakby ta oszczędność na te pierwsze 100 kilometrów chyba by mi się nigdy nie zwróciła względem nawet zwykłego benzyniaka. Ja rozumiem koncerny, że no muszą sobie jakoś radzić z tym wszystkim, bo według Unii to powinni teraz wszyscy same elektryki sprzedawać i gdzieś tam się bronią, wpadając na pomysł, że te wtyczkowozy są jakimś dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek no...
Zaktualizowane.
No właśnie. Nawigacja przypomina, żeby jechać dalej. Tak się właśnie ciągnę smętnie za ciężaróweczką, więc moi kochani, podzielcie się w komentarzach, co wy o tym wszystkim gdzieś tam myślicie. A póki co żegnam się z wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!